#koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzgp.pl.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie #koronawirus. A dzienny raport dotyczący zakażeń koronawirusem w województwie lubuskim przedstawia się następująco. 33 osoby są hospitalizowane, 517 osób przebywa na kwarantannie nałożonej przez inspekcje sanitarne, 293 osoby objęte są nadzorem epidemiologicznym, a 86 osób jest wyleczonych z COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że 45% wszystkich osób, które od początku marca zachorowały na COVID-19, to osoby, które już wyzdrowiały. W ciągu doby przybyły 744 takie osoby. Łącznie w Polsce wyzdrowiało 10 020 osób. Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej zapewnił, że ogniska koronawirusa na Śląsku zostały opanowane.
Te ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi. W tej chwili w izolacji przebywają wszystkie osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore. Z kwarantanny są wymazywane osoby z rodzin górników. Tam już tej emisji w społeczeństwie nie ma. To są ogniska, które są zamknięte, ale do końca tego tygodnia będziemy jeszcze notować te wyniki z wymazywania choćby rodzin górników.
Rzecznik resortu zdrowia dodał, że podobnie sytuacja wygląda w Wielkopolsce, gdzie koronawirus pojawił się w fabryce mebli.
Ognisko w Wielkopolsce w fabryce mebli jest też już ogniskiem zamkniętym. Tam cała fabryka została wymazana i tak jak przekazywałem wczoraj, w granicach 300 pozytywnych testów, więcej wyników pozytywnych w Kępnie nie mamy.
Przypomnijmy, w ciągu minionej doby wyzdrowiały 744 osoby zakażone koronawirusem. To pierwszy od 4 marca tak duży wzrost liczby pacjentów, którzy opuścili szpital lub izolację domową jako osoby zdrowe, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
Mamy dzisiaj blisko 750 osób, które zostały zaraportowane jako osoby zdrowe, więc liczba osób zdrowych urosła nam do 10 020 przypadków. I to istotna informacja, ponieważ świadczy o tym, że 45% osób zakażonych już wyzdrowiało.
A po złagodzeniu obostrzeń nie odnotowano wzrostu zakażeń koronawirusem, dodaje rzecznik Ministerstwa Zdrowia, który również mówi o tym, że o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń poinformują premier i minister zdrowia.
Pierwsze analizy tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, nie wskazują, byśmy odnotowali wzrost zakażeń w wyniku kolejnego poluzowywania obostrzeń. Nie mamy takich informacji poza jednym województwem, województwem śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to jest 1,33. W pozostałych województwach notujemy wskaźnik zakażalności poniżej jedności. Oznacza to, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę.
Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Spośród nich 187 potwierdzono na Śląsku, zmarło kolejnych 6 osób, a w sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 21 867 zakażeń koronawirusem. A rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nie ma informacji, aby któryś z członków rządu oprócz Jacka Sasina był na kwarantannie. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin został objęty kwarantanną, gdyż miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Piotr Müller powiedział w Polskim Radiu 24, że wicepremier został poddany standardowej procedurze.
Jacek Sasin miał spotkanie z jedną z osób, która później miała wykrytego koronawirusa, w związku z tym został poddany standardowej procedurze w takiej sytuacji, czyli kwarantannie, która wynika z przepisów prawa w sytuacji, gdy spotyka się właśnie z osobą, która ma stwierdzonego koronawirusa.
Wicepremier Sasin napisał wczoraj na Twitterze, że miał kontakt z zakażoną osobą podczas roboczego spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Na dzisiejszym posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego mają zapaść decyzje dotyczące dalszego odmrażania życia gospodarczego i społecznego. Poinformował o tym w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Piotr Müller. Powiedział on, że decyzje zespołu zostaną ogłoszone najpóźniej jutro.
Myślę, że już na tym posiedzeniu powinny zapaść ostateczne rozstrzygnięcia. Kwestie związane z ogłoszeniem tych rozstrzygnięć to jest na pewno ten tydzień. Myślę, że to powinno się odbyć najpóźniej jutro i powinny być już wskazane konkretne daty dotyczące odmrażania kolejnych obszarów życia społecznego i gospodarczego, które zostały ograniczone ze względu na tą epidemię koronawirusa.
Piotr Miller dodał, że obecnie nie wiadomo, czy będzie można wyjechać na wakacje za granicę. Przypomniał, że po powrocie z zagranicy do Polski obowiązuje kwarantanna, gdyż sytuacja epidemiologiczna jest różna w różnych krajach. Zachęcamy do wypoczynku w Polsce, powiedział rzecznik rządu. A dziś startuje cykl darmowych edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców dotyczący tego, jak korzystać z instrumentów zawartych w tarczy antykryzysowej. Pierwsza transmisja rozpocznie się o godzinie 13 i będzie skierowana do przedstawicieli branży turystycznej. Organizatorami webinariów są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju.
Wideokonferencje są dedykowane dla przedsiębiorców, ale może w nich wziąć udział każdy, kogo interesuje tematyka poszczególnych spotkań. Tych zaplanowano łącznie 20. Ostatnie szkolenie online odbędzie się 9 lipca tego roku. Wideokonferencje będą transmitowane na żywo na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie trzeba się na nie rejestrować, a udział jest zupełnie darmowy. Podczas webinarów eksperci z zakresu m.in. prawa pracy czy zamówień publicznych omówią poszczególne instrumenty pomocowe przygotowane przez rząd i wyjaśnią wątpliwości. Dla chętnych po każdej wideokonferencji eksperci odpowiedzą na pytania podczas 3-godzinnych dyżurów telefonicznych. Przedsiębiorcy, którzy nie będą mieli czasu na obejrzenie wideokonferencji na żywo, znajdą ją później w serwisie YouTube. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
Szczegóły dotyczące cyklu tarcza antykryzysowa dla biznesu można znaleźć pod adresem www.parp.gov.pl/tarcza. Znajduje się tam dokładny harmonogram poszczególnych spotkań online. Kolejne webinaria będą dotyczyć na przykład wydłużenia terminu złożenia zeznań i zapłaty podatków, pożyczek płynnościowych dla przedsiębiorców, dopłat do kredytów czy prowadzenia firmy przez internet. I to wszystko z informacji dotyczących koronawirusa z kraju, a teraz lokalnie dziś porozmawiamy z prezydentem, wiceprezydentem miasta Zielona Góra Krzysztofem Kaliszukiem. Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam państwa.
No i tematem, który również był podejmowany przez radnych i również prezydenta miasta podczas ostatniej sesji Rady Miasta, była właśnie tarcza antykryzysowa zielonogórska, korona pomoc tak zwana. I tam były również prezentowane wnioski, jakie przedsiębiorcy będą mogli składać do Urzędu Miasta, aby pomoc otrzymać. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy zielonogórscy, panie wiceprezydencie?
Po pierwsze, jeśli chodzi o podatki, to podatki, które były do płacenia w miesiącach od kwietnia do września, a więc przez najbliższe pół roku, termin ich płatności został przesunięty do dnia 30 września i wówczas przedsiębiorca na koniec tego okresu będzie mógł przeanalizować sytuację, zobaczyć, czy w czasie tego pół roku jego sytuacja pogorszyła się. Jeśli tak, to będzie mógł złożyć jednostronicowy wniosek do prezydenta miasta z prośbą o umorzenie części lub całości należności za te podatki, które w ciągu tych 6 miesięcy się zgromadziły. Prosimy tylko o dwie informacje. Przychody za okres marzec do sierpień tego roku oraz też tożsame przychody wtedy w tym analogicznym okresie w zeszłym roku, a więc marzec, sierpień 2019 roku. I oczywiście zostawiamy możliwość odpowiedniego uzasadnienia, tak aby ta pomoc, w sumie mówimy o miejskich środkach, których jak wiadomo jest ograniczona ilość, powinniśmy tą pomoc skierować dla tych najbardziej potrzebujących. Uważamy, że ten okres półroczny będzie właściwy do tego, aby móc przeanalizować i jej wówczas tym, którzy potrzebują, udzielić.
I tu pojawiają się pytania również radnych miejskich. Koalicja Obywatelska wnosi, że państwo tutaj z jednej strony będziecie decydować, komu ta pomoc się należy, a komu nie, właśnie po tych wnioskach, zamiast przydzielić pomoc wszystkim przedsiębiorcom. I druga sprawa też, jak dobrze pamiętam, chodziło o przychód, a nie branie pod uwagę dochodu przedsiębiorców. przedsiębiorców, bo niektórzy mogą mieć z racji na koronawirusa wyższe koszty niż obecnie, w związku z tym dochody ich topnieją, a przychody mogą pozostawać na podobnym poziomie. Jak Państwo się do tego odnosicie?
Tłumaczyliśmy to wielokrotnie, ale koledzy z Platformy chyba dla zasady, żeby pokazać, że to, co prezydent robi, to jest złe, protestują i ciągle optują za swoim stanowiskiem. Więc ja tylko przedstawię historycznie. Koledzy z Platformy 17 marca złożyli pierwszy wniosek o udzielenie 50-procentowego zwolnienia za podatki w marcu, kwietniu i maju dla wszystkich przedsiębiorców. Wszystkich przedsiębiorców, i to był w pierwszym ich rozdaniu, to chodziło o całoroczne zwolnienie z 50%. Kolega Legutowski, jeden z radnych, parę dni później nawet złożył taki wniosek, że kilkadziesiąt tysięcy chce właśnie w ramach tych 50% uzyskać właśnie tego typu nagrody, zwolnienia, bo on z góry wiedział, że mu się strasznie pogorszy już w parę dni po tym, jak się zaczęła pandemia. Prezydent mówił to niejednokrotnie. Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ dopiero za okres półroczny, a nie za okres jednomiesięczny, możemy powiedzieć, czy komuś się pogorszyło, czy się nie pogorszyło. I naprawdę podważając zaufanie do urzędu, równie dobrze można powiedzieć, od kilkudziesięciu lat prezydent przyznaje lokale komunalne. Ale zajmuje się tym wybrana grupa osób, która nie była zmieniana przez te kilkadziesiąt lat i cały czas nigdy nie słyszeliśmy, żeby ktoś miał pretensje, że ten niewłaściwa osoba dostała lokum komunalne.
To jeszcze zapytam przy okazji, kto będzie zaufania w tej komisji, która będzie oceniać te wnioski?
Prezydent nawet proponował radnym opozycji, radnym Platformy, żeby weszli do niej, ale odmówił pan Pabierowski. No będą to urzędnicy, którzy zajmują się właśnie podatkami i z pewnością, i przede wszystkim będzie to informacja, która będzie publiczną, będzie wiadomo, kto wystąpił, o ile i jaką kwotę dostał, czy nie dostał. A druga kwestia, o którą pan pytał, to przychód czy dochód. Otóż można sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś miał w zeszłym roku przychód w tym okresie półrocznym 200 tysięcy złotych i w tym roku ma również 200 tysięcy. I dochód mógłby mieć podobnie, na przykład na poziomie 100 tysięcy w zeszłym roku i w tym roku ma też dochód 100 tysięcy. Czyli tak naprawdę jemu się nic nie pogorszyło. Ale w momencie, gdyby kupił sobie auto za 100 tysięcy, to się nagle okaże, że w tym roku ma dochód zero, czyli wynikałoby, że mu się bardzo pogorszyło. Przychód plus właściwe uzasadnienie to jest właściwy element do tego, aby móc bazować do rozmów z przedsiębiorcą. I naprawdę chciałbym, aby koledzy z Platformy poczekali do czasu, kiedy prezydent rozpatrzy te wnioski, zobaczyli, jaka będzie ich, jakie będą rozstrzygnięcia, i dopiero później krytykowali. No dzisiaj krytykują coś, czego nie wiedzą.
To zapytam o kolejną sprawę. Dziś jest wtorek, a zazwyczaj we wtorki, ostatnie wtorki miesiąca, odbywały się sesje zwyczajne Rady Miasta. Dziś taka sesja nie będzie miała miejsca, ponieważ obrady odbywają się zdalnie cały czas i ta sesja jest ciągle zwoływana jako sesja nadzwyczajna. Czy Państwo planujecie i kiedy planujecie zrobić sesję zwyczajną? No bo wtedy, i tu znów pojawiają się głosy niektórych radnych, będzie można procedować w normalny sposób uchwały, a tak często te sesje są zwoływane w ten sposób, że nie mogą się odbywać komisje chociażby przed sesją i nie są opiniowane uchwały, które na sesji się pojawiają.
Przede wszystkim to jest pytanie do przewodniczącego rady, a nie do prezydenta miasta. Natomiast widzieliśmy i Państwo też i słyszeli, w jaki sposób te sesje się odbywały, w sposób zdalny. Mamy sporo problemów technicznych, to trwa dużo dłużej niż sesja, która była w sposób tradycyjny prowadzona. I tak naprawdę różnica między sesją nadzwyczajną a sesją zwyczajną to jest taka, że nie ma tych godzinnych czy dwugodzinnych na początku pytań, interpelacji składanych przez radnych, na które i tak uzyskują oni pisemne odpowiedzi. I naprawdę, czy radni Platformy nie mogą przesyłać tych pytań, interpelacji w sposób ciągły do prezydenta? Prezydent będzie też dużo szybciej na nie odpowiadał niż tak jak dotąd, że oni czekali miesiąc, żeby przy fleszach móc to pytanie zadać. Dzisiaj nie jest czas na robienie sobie kampanii, a przede wszystkim na załatwienie spraw. I jeśli chcielibyśmy, żeby te sesje trwały naprawdę dużo dłużej niż one dzisiaj przy tych warunkach technicznych trwają, to wówczas należałoby wrócić do tych zwyczajnych sesji. Na dzień dzisiejszy prezydent trzykrotnie miał potrzebę, aby podjęła Rada konkretne uchwały, głównie jeśli chodzi właśnie o pomoc dla przedsiębiorców. One odbyły się. Radni Platformy też mieli życzenie, żeby sesja nadzwyczajna się odbyła. Ona się również była zorganizowana, więc ja nie widzę powodów, żeby zmieniać to, co dotąd wydaje się dobrze funkcjonuje.
Powoli, ale w pewien sposób wraca już normalność w mieście. Od połowy czerwca mają zostać przywrócone chociażby opłaty za parkingi w mieście. Pytanie, co chociażby na przykład z autobusami MZK, czy one będą już jeździć w normalnym trybie? Jak ta sytuacja będzie się kształtować w najbliższym czasie?
Tak, od 1 czerwca, a więc już od poniedziałku przechodzimy na, tak jak co roku, letni harmonogram, jeśli chodzi o połączenia MZK. Kolejne są też odmrożenia, jeśli chodzi o ilość tych pasażerów, którzy mogą korzystać z autobusów. Mam nadzieję, że to będzie też i dalej kontynuowane. Oczywiście w zależności od sytuacji, jaką będziemy mieć, jeśli chodzi o zakażenia w naszym mieście. Od 1 czerwca do 31 sierpnia ten nowy harmonogram obowiązuje. On już też na stronach internetowych jest i na kolejnych przystankach powierzchni.
A jeśli chodzi o rower miejski, bo tu firma, która obsługuje rower miejski, ogłosiła upadłość, jak dobrze kojarzę, ale zapewnia, że rowery będą dostępne. Państwo monitorujecie tę sytuację?
Tak, oczywiście. Jesteśmy w kontakcie z tym operatorem. To postępowanie upadłościowe, które się rozpoczęło, ma nie wpłynąć na funkcjonowanie do końca sezonu naszego roweru miejskiego.
A co będzie potem?
Sytuacja jest skomplikowana, dotyczy wielu miast, nie tylko zresztą w Polsce. Trzymamy kciuki za to, że firmie uda się pokonać te problemy, które narastały właśnie w związku z tym, że przez okres prawie półtora miesiąca w większości miast ten rower nie funkcjonował.
Skoro już rozmawiamy, to muszę zapytać pana o inwestycje miejskie. Czy one w związku z pandemią będą terminowo wykonywane? Mam na myśli chociażby parking samochodowy przy Palmiarni czy obwodnicę południową.
Tak, oczywiście. Uważamy, że tutaj nie powinno być dużych przesunięć czasowych. Dzisiaj nawet byłem u dyrektora Wód Polskich w Zielonej Górze, który przekazał informację, że do końca tego tygodnia otrzymamy ostatnie pozwolenia wodnoprawne dla obwodnicy południowej, a też w ciągu najbliższych tygodni powinniśmy odpowiednie pozwolenie uzyskać także dla parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni, bo tam też będzie zbiornik na deszczówkę wykonany. Zaraz po tych informacjach, będziemy mogli uzyskać pozwolenie na budowę i przystąpić do przetargu. Jeśli chodzi o obwodnicę południową, to tutaj ten wybór nastąpił już półtora roku temu, a więc w trybie projektu Wybuduj jest to realizowane przez firmę Strabag. Sądzimy, że około września, października to pozwolenie wydane przez Lubuski Urząd Wojewódzki będzie w formie ZRID-u. I będziemy mogli zobaczyć już od października, listopada roboty, które zaczną się na tym 13-kilometrowym, tak potrzebnym dla mieszkańców Zielonej Góry odcinku drogi. Pozostałe przetargi, różne inwestycje, jak się Państwo zobaczą na stronie miasta, są kontynuowane. Nawet można powiedzieć, że widzimy z zadowoleniem, że ceny, które poszczególni przedsiębiorcy proponują, są niższe od tych kosztorysowych, mniej więcej o 20-30%, co pozwoli, aby więcej tych inwestycji wykonać. Bardzo dużo między innymi realizowanych jest na terenie dzielnicy Nowe Miasto remontów i budowy dróg. Kończy się też powoli przebudowa drogi powiatowej pomiędzy Krępą a Achynowem. Jesteśmy w końcowej fazie rewitalizacji przepięknego parku w Zatoniu. Sądzę, że do końca lipca, połowy sierpnia ta inwestycja zostanie zrealizowana.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu serdecznie.
A Państwa zapraszam na kolejny program Hashtag Koronawirus już jutro o stałej porze 12.30. Do usłyszenia.